Ajwaj, jak czekista z czekistą, czyli dialogi Bibermana z Biberglancem. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl. Pamiętajcie, to koszerny interes.
Proszę Państwa, widać, że kampania wyborcza wchodzi w fazę już decydującą. Pan premier, obywatel Tusk, Donald, dał temu wyraz. Na konferencji prasowej został zapytany, czy to prawda, że niemiecki kanclerz Scholz, który powiedział, że uzgodnił z Donaldem Tuskiem, obywatelem, kwestię relokacji migrantów. Na to pytanie obywatel Tusk Donald odpowiedział, że to nieprawda, bo w Niemczech trwa kampania wyborcza. No i w związku z tym kanclerz Scholz tam opowiada, co mu tylko ślina na język przyniesie. Inna rzecz, że coś może być na rzeczy, bo polski rząd tutaj tworzy ośrodki relokacji dla tych migrantów, wyrzuca pieniądze w błoto, niedługo trzeba będzie reaktywować chwilowo nieczynne obozy koncentracyjne, tam polskich nazistów trzeba będzie zaangażować, żeby je rozbudowali, a potem od razu ich się tam umieści i wszyscy będą zadowoleni. No ale proszę Państwa, po takiej wskazówce, jakiej udzielił nam obywatel Tusk Donald, że jak jest kampania wyborcza, to można opowiadać, wszyscy opowiadają, co im tam ślina na język przyniesie. Zresztą pamiętamy, jak to w 2023 roku obywatel Tusk Donald doznał ataku, ale nie wścieklizny, jak to często mu się zdarza, tylko ataku konfabulacji. I tam opowiadał, czego on tam nie będzie robił, że będzie dusił pisiaków gołymi rękami na pęczki i tak dalej. Ale jak potem przyszło do utworzenia waginetu, no to się okazało, że z tych ogromnych tam licznych zapowiedzi, co to na pewno i tak dalej, zostało tylko kilka, a i te nie zostały zrealizowane. Proszę Państwa, to też lepiej rozumiemy, jak potraktować w tym kontekście, oczywiście lepiej rozumiemy, jak potraktować tutaj deklarację Donalda Tuska, który rok 2025 potraktował rokiem przełomu. Rok przełomu ma polegać na tym, że rząd, czyli waginet obywatela Tuska Donalda, rozpocznie potężne inwestycje kosztem 650 miliardów złotych. Proszę Państwa, jakie to inwestycje będą, to jeszcze nie wiemy, ale zaintrygowała mnie ta liczba, ta kwota 650 miliardów złotych. Warto w związku z tym przypomnieć, że wydatki budżetowe w ustawie budżetowej tegorocznej zostały zaplanowane na 921 miliardów, ale deficyt budżetowy wynosi prawie 300 miliardów. W związku z tym, gdyby nawet obywatel Tusk Donald wydał wszystkie pieniądze, którymi ma dysponować w ciągu tego roku, to jeszcze by mu 50 miliardów złotych zabrakło. Oczywiście zawsze mógłby pożyczyć te 50 miliardów, podobnie jak 650 miliardów, tylko od kogo i na jakich warunkach. Proszę Państwa, tu warto przypomnieć lata 70., zwłaszcza drugą połowę lat 70., kiedy to Edward Gierek też tak pożyczał, zapożyczał się i to takie pożyczki brał na 20% w sytuacji, kiedy oficjalny wzrost gospodarczy wtedy w Polsce wynosił 4%. No to nie trzeba było być specjalnie spostrzegawczym, żeby zrozumieć, czym to się będzie musiało skończyć. Teraz jest podobna sytuacja, bo już nie mówię o tym rekordowym deficycie budżetowym, ale o długu publicznym Polska może mieć w tej chwili, i to według szacunków bardzo ostrożnych, około 2 bilionów złotych, czyli 2 tysięcy miliardów złotych długu publicznego. No to w takiej sytuacji takiemu państwu, to owszem, może się znajdą tam lichwiarze, którzy takiemu państwu pożyczą pieniądze, ale na wysoki procent, i ten procent będzie obciążał obywateli, bo ten dług trzeba będzie obsługiwać. Proszę państwa, na szczęście to jest tylko kampania wyborcza. Donald Tusk po wyborach prezydenckich natychmiast o tym zapomni, i to jest ta dobra wiadomość, bo gdyby rzeczywiście zaczął te głupstwa robić, no to rzeczywiście byśmy mieli powody do niepokoju. Ale on o tym zapomni, podobnie jak zapomniał o tych swoich obietnicach sprzed 15 października 2023 roku, i bardzo dobrze, bo gdyby próbował ten waginet to wszystko robić, to nie wiem, już dawno świat by się zawalił. Proszę państwa, jeszcze jedna ilustracja tego, co tutaj, tego ataku, konfabulacji, którego doświadczył obywatel Tusk Donald przed wyborami prezydenckimi. Otóż obywatel Tusk Donald zapowiedział również deregulację gospodarki, i to zrobił akurat w tym momencie, kiedy feministra z jego waginetu, pani Agnieszka, wielce czcigodna oczywiście, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, wpadła na pomysł, żeby pracodawcy musieli badać metabolizm pracowników i od tego uzależniali temperaturę w miejscu pracy. No to jest to przykład nie deregulacji, tylko czegoś akurat odwrotnego. No i Donald Tusk chyba zdaje sobie sprawę, że w tym momencie już przekroczył granicę śmieszności. W związku z tym przerzucił ten obowiązek opracowania reguł deregulacji na pana Rafała Brzoska, takiego miliardera. No pan Brzoska śmiał się do rozpuku, ale oczywiście przyjął zaszczyt. No, miliarder, nie miliarder, ale dobrze mieć chociaż kilka miesięcy wytchnienia od bodnarowców, od urzędów skarbowych, tych wszystkich ników i tak dalej. Także ja pana Rafała miliardera bardzo dobrze rozumiem, że to on wie, że to nie naprawdę, tylko tak na niby, z uwagi na kampanię wyborczą. Tam chodziło o to, żeby Rafałowi Trzaskowskiemu pomóc, bo tam coś mu nie za bardzo idzie, już nie wie, co ma wymyślać. Proszę państwa, ci wszyscy prezydenci, a zwłaszcza ci dwaj główni, to zachowują się tak, jakby zupełnie nie, jakby nie wiedzieli, że prezydent bardzo niewiele może. Oni obiecują też na prawo i lewo, co to tam zapalą w Wiśle wodę i tak dalej, a tymczasem pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na gruncie konstytucji to ma bardzo niewielkie możliwości. Proszę państwa, 20 lat temu, kiedy weszła w życie konstytucja obowiązująca, napisałem taki artykuł, który nic nie stracił na aktualności, pod tytułem "Kto dowodzi wojskiem?". Analiza konstytucji pokazała, że na to proste pytanie nie można w ogóle udzielić odpowiedzi. Tak było i przedtem. Na początku lat 90. Janusz Korwin-Mikke był posłem i jako poseł był członkiem Komisji Obrony Narodowej. No i jako członek Komisji Obrony Narodowej brał udział w posiedzeniach Komitetu Obrony Kraju. Teraz już ten komitet nie istnieje, ale wtedy istniał. No i tam w tym Komitecie Obrony Kraju zasiadali ludzie, którzy byli, że tak powiem, zobowiązani do dbałości o bezpieczeństwo państwa. I Korwin-Mikke mi opowiadał, że w tym gronie, w tym gronie postawił to proste pytanie. Kto dowodzi wojskiem? To znaczy sformułował je tak, że gdyby napadła nas mafia czeczeńska, to kto by przejął dowodzenie naszą niezwyciężoną armią? I w tym gronie, w gronie osób odpowiedzialnych za obronę kraju, uzyskał 4 sprzeczne odpowiedzi. No i teraz też nie można by było udzielić odpowiedzi na to proste pytanie, kto dowodzi wojskiem. Ale za to, proszę Państwa, no i to ilustruje między innymi możliwości pana prezydenta, o których ci kandydaci nasi jakby w ogóle nie wiedzieli, co, nie zdawali sobie sprawy, co prezydent może, czego nie może, ale to jasne, ich też dotyka ta choroba konfabulacji. Proszę Państwa, tymczasem opera mydlana rozwija się bardzo dynamicznie. Pan prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski złożył zawiadomienie o przestępstwie na ręce zastępcy prokuratora generalnego, pana prokuratora Ostrowskiego. No i ten pan prokurator tam już zaczął przesłuchiwać pierwsze osoby, ale numerka nie postawił. Sygnatury znaczy się. Okazuje się, że to wszystko nieważne. No i pan minister Adam Bodnar właśnie go zawiesił za karę. No i nie wiadomo, pan prokurator zamierza się odwoływać tam i tak dalej. Nie wiem, do kogo się będzie odwoływał. Pewnie do niezawisłego sądu. No ale jak niezawisły sąd dostanie rozkaz, wiecie, rozumiecie, niezawisły sądzie, wy tutaj zróbcie z tego całego zastępcy prokuratora generalnego marmoladę, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa, no to oczywiście żadne odwołanie nie odniesie skutku. Proszę Państwa, więc kiedy tutaj opera mydlana rozwija się według własnej dynamiki i absorbuje coraz to liczniejsze grono naszych współobywateli, rodaków, także oni nie zwracają uwagi w ogóle, co się na świecie dzieje, to Donald Trump mianował ambasadorem w Polsce pana Tomasza Rosę. Pan Tomasz Ross jest osobliwą postacią w ruchu robotniczym, bo jest Żydem, nie tylko jest Żydem, ale jest Żydem ortodoksyjnym podobno i jednocześnie syjonistą, bo bardzo konserwatywnych poglądach na prawo od Donalda Trumpa. Proszę Państwa, no z tego można wyciągnąć parę wniosków. Po pierwsze, że nie ma takiej rzeczy, której Donald Trump by nie zrobił dla Żydów, zwłaszcza tych syjonistów. Po drugie, że no, niektórzy tutaj słuchacze, widzowie nie wierzą, że może być ktoś taki egzemplarz jak ortodoksyjny Żyd i syjonista. Proszę Państwa, muszę te rozterki rozwiać. Od kiedy w 1968 roku Antoni Słonimski, też zresztą z pierwszorzędnymi korzeniami, odkrył nowy gatunek Żyda, mianowicie Żyda polarnego, no to już teraz wszystko jest możliwe. Możliwa jest również taka krzyżówka jak Żyd ortodoksyjny i syjonista. Ale już mniejsza o tu egzegezę postaci pana, jego ekscelencji właściwie Tomasza Rossa, bo chodzi o to, co z tego wynika. No już mówiłem, że to z tego wynika, że prezydent Donald Trump niczego Żydom nie potrafi odmówić, ale z tego wynikają zarówno plusy dodatnie dla naszego nieszczęśliwego kraju, a w każdym razie mogą wyniknąć plusy dodatnie, jak i plusy ujemne. Otóż plusem dodatnim może być to, tylko wyobraźcie sobie Państwo, że ambasadorem Stanów Zjednoczonych i to o takich poglądach nad prawo od Donalda Trumpa jest jakiś głupi goj. Głupi goj, no to Judenrat Gazety Wyborczej zrobiłby z niego marmoladę. Tymczasem z pana Tomasza Rosa to nie będzie tak łatwo zrobić marmolady, bo pan redaktor Adam Michnik może dostać faksem z Tel Awiwu taką wiadomość treści następującej. Wiecie, rozumiecie, Michnik? Wyście się chyba pomylili. Wy się opamiętajcie, bo jak się nie opamiętacie, to będzie z wami brzydka sprawa, zrozumiano? No to po takiej reprymendzie Judenrat Gazety Wyborczej natychmiast się opamięta, bo to szmalec przecież jest. To nie są, nie w kij dmuchał takie rzeczy. No, no i w związku z tym bardzo możliwe, że rozpoczną się umizgi do pana ambasadora Tomasza Rosę, żeby tu jego życzliwość sobie zaskarbić. Ale też są plusy ujemne, proszę państwa, obawiam się, że pod rządami tutaj pana ambasadora Tomasza Rosa sprawa ustawy, realizacji ustawy 447 może zacząć nabierać rumieńców. No i to są te plusy ujemne, to jest ta zła wiadomość. Nie jest to zresztą jedyna zła wiadomość, proszę państwa, z którą musimy się liczyć i to coraz bardziej realnie. Otóż pani Natalia Panczenko, jak samo nazwisko wskazuje, ukraińska aktywistka, ale której jakiś bałwan nadał polskie obywatelstwo, powiedziała niedawno, że jak Polacy nie będą tam prawidłowo głosować w wyborach prezydenckich, no to tu Ukraińcy się za nas wezmą i będą podpalenia domów, tam sklepów i tak dalej, hal targowych i tak dalej. No na takie diktum nawet umiarkowany i powściągliwy pan Leszek Miller powiedział, że skoro tak, to należało panią Natalię deportować. No to ona się trochę zreflektowała i powiedziała, że Konfederacja ją przejęzyczyła. Uważacie państwo, Konfederacja ją przejęzyczyła. No jak tam było, tak tam było. W każdym razie nawet pan prezydent zaczął trochę się niepokoić w związku z możliwym zaktywizowaniem ukraińskiej diaspory w Polsce. Tylko poczciwy pan prezydent Andrzej Dudu myśli, że to będzie przestępczość zorganizowana. Otóż nie, panie prezydencie Andrzeju Dudu. To nie będzie żadna przestępczość zorganizowana, bo jak się zakończy wojna na Ukrainie, to na pewno nastąpi przynajmniej częściowa demobilizacja tamtejszej niezwyciężonej armii, a ponieważ bardzo dużo ukraińskich kobiet z dziećmi, o które tam dostają 800+, znajduje się na terenie Polski, to ci zdemobilizowani mężczyźni, którzy tam nie utracili rąk i nóg ani życia podczas wojny, będą chcieli połączyć się tutaj z rodzinami w Polsce. No i nikt im tego nie zabroni, bo chyba państwo sobie nie wyobrażacie, że prezydentu Dudu by się odważył zabronić czegoś takiego. W związku z tym możemy się liczyć kolejną falą uchodźców z Ukrainy, podobną do tej, która była na początku wojny w 2022 roku. Może przejścia graniczne przekraczać 100 tysięcy ludzi na dobę, tak jak wtedy. I to będą młodzi mężczyźni, stosunkowo młodzi, których nikt nie skontroluje, bo kto skontroluje 100 tysięcy mężczyzn, którzy w ciągu doby przekraczają przejście graniczne, żeby sprawdzić, czy oni broni ze sobą przywożą, czy nie. Także oni przywiozą mnóstwo broni. I dla każdego wywiadu, na przykład niemieckiej BND czy amerykańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej, to poderwanie takiej diaspory do Wołynki to jest bułka z masłem. I w ten sposób Polskę będzie można zmusić do wszystkiego, również do przekazania części terytorium państwowego Ukrainie jako rekompensatę terytorialną za utratę terytoriów na rzecz Rosji. No ale to się oczywiście będzie nazywało, że wkraczamy na świetlisty szlak jagielloński. O Unii z Ukrainą to pan prezydent Dudu bredził już 2 lata temu, 3 maja, także na pewno sobie by to przypomniał i zacząłby nam wmawiać, że to jest wszystko dla naszego dobra. Proszę państwa, tymczasem no, nie wszystko jest dla naszego dobra, bo już pod koniec lutego mają być wybory parlamentarne w Niemczech i wiele na to wskazuje, że w wyniku tych wyborów CDU będzie musiała utworzyć rząd z alternatywą dla Niemiec. Alternatywa dla Niemiec, to nawet specjalnie tego nie ukrywa, że chciałaby dokończyć proces zjednoczenia Niemiec. Jeszcze tylko nie jest zdecydowana, czy według granicy z 1914 roku, czy też według granicy z 1937 roku, ale w odpowiednim momencie z całą pewnością zostanie to nam objawione. A zwracam uwagę, że między tymi dwoma strefami, to znaczy tą granicą niemiecką, jakby nawet z 1914 roku i tymi terenami, które Polska by, że tak powiem, wniosła jako aport do Unii z Ukrainą, to jest jeszcze spory pas terenu, z którego środowiska żydowskie, Żydowie mogliby się zaspokajać co do roszczeń na podstawie ustawy 447. Proszę państwa, wszystko to jest możliwe, bo właśnie w Europie, gdzie nie ma żadnego porządku politycznego, bo ten porządek polityczny lizboński prezydent Obama wysadził w powietrze w roku 2014, no to najwyraźniej będzie kształtowany jakiś nowy porządek polityczny. Karty pójdą w tas, no i nie wiadomo, co po tym przetasowaniu kart Polska dostanie w następnym rozdaniu. Może dostać właśnie takie blotki. No i co my wtedy zrobimy?
Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza do kupienia w capitalbook.pl.